Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami w studiu Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, a także aktualny kandydat do Europarlamentu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie premierze, no to zapytam, budowa schronów na wschodniej granicy to jest dobry pomysł? Powinniśmy pytać Unii Europejskiej o to, czy powinniśmy budować?
Unia Europejska oczywiście nie ma nic do tego, natomiast to jest pomysł prezentowany jak na razie przez emerytowanych generałów, którzy w ten sposób interpretują zapowiedź Donalda Tuska o tak zwanej Tarczy Wschód jako projekcie mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na naszej wschodniej granicy. Wie pan, jak ja słyszę właśnie o takich pomysłach jak schrony, umocnienia, fortyfikacje, to sobie myślę, że było już coś takiego w historii. Nazywało się to linia Maginota. Było 1000 razy większe niż to, co może powstać w Polsce i nie pomogło. Czyli raczej trzeba byłoby inaczej myśleć. Natomiast i myślę, że tutaj w sumie jakieś spokojniejsze planowanie, rozmowy, analizy pozwolą na przyjęcie racjonalnego rozwiązania. Ja jestem jedynie w tej chwili poruszony już takimi bardzo kontrowersyjnymi pomysłami, jak zakładanie pól minowych przy granicy. To było zupełnie tragiczne nieporozumienie. Mielibyśmy ofiary w ludziach i w zwierzętach.
Ale nie, rozumiem, że nie jest pan przeciwnikiem na przykład tej żelaznej kopuły, o której...
O nie, o której to zdecydowanie nie, wie pan. Jeżeli rozszyfrujemy to, chodzi o taki europejski, ogólnoeuropejski projekt, który by scalał istniejące narodowe systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej i tworzył z tego właśnie taką całość, o wiele bardziej skuteczną niż pojedyncze, odseparowane od siebie. Prawdopodobnie trzeba byłoby te istniejące narodowe uzupełnić pewnymi elementami wzmacniającymi, ale byłoby to wyłącznie korzystne. Taki kraj jak Polska, leżący na granicy Unii Europejskiej, sąsiadujący z obszarem, który dzisiaj może stwarzać niebezpieczeństwo dla nas, zagrożenie dla nas, mógłby na tym wyłącznie skorzystać.
No to zapytam o pana kandydowanie do Unii, do Europarlamentu. Czy w kolejnej kadencji przed Europarlamentem będą dużo większe wyzwania właśnie związane z kwestią obronności? No bo już wiemy, że ma być na przykład komisarz do wspólnej wojskowości, obronności, tak chyba należy aby to powiedzieć.
Proszę pana, gdy chodzi o tego komisarza do spraw obrony, bezpieczeństwa i obrony, o tym wspomniała Ursula von der Leyen, szefowa komisji, no ale pod warunkiem, że zostanie tą szefową ponownie. Ona będzie się ubiegała o to stanowisko. Myślę, że ma tym razem trochę mniejsze szanse niż 5 lat temu. Ja ją osobiście oceniam generalnie pozytywnie, jako sprawną szefową, ale ona już nie będzie miała poparcia niektórych środowisk politycznych, które dały jej ten sukces 5 lat temu. Wątpię na przykład, czy socjaliści, demokraci ją gremialnie poprą. Przypuszczam, że ten tak zwany EKR, do którego należy PiS, jak pamiętamy może sprzed 5 lat, to głosy PiSu dały jej w sumie większość niezbędną, no ale potem PiS był w fundamentalnym konflikcie z nią, więc to nie jest pewne. No ale być może powstanie takie stanowisko. To, że parlament, komisja i rada będą poświęcały znacznie więcej uwagi kwestiom bezpieczeństwa, jest oczywiste. Mamy tuż przy granicy wojnę. Ta wojna wygląda dzisiaj niedobrze, nie tylko w tym sensie, że jest tylu już zabitych, że jest tyle zniszczeń, ale Ukraina nie radzi sobie tak dobrze jak jeszcze rok temu, jak w pierwszym roku tej wojny. Nie można wykluczyć sukcesu Rosji, to byłby dramat dla całej Europy.
No, czyli co, większe zaangażowanie Europy w obronę Ukrainy, czyli większe transporty militarne, więcej, pytanie, bo pan był gościem Baltic Business Forum. Tak. Tam w jednym z paneli była właśnie dyskusja o tym, czy Polska ma szansę zostać takim hubem, takim jak dzisiaj jest hubem militarnym, czy humanitarnym, czy ma szansę zostać takim właśnie hubem?
Dzisiaj Ukrainie potrzebne są niewątpliwie większe dostawy broni i amunicji do tej broni, zwłaszcza dla artylerii, w tym przeciwlotniczej. Rosyjskie bombardowania i naloty są skuteczniejsze niż były, bo Ukraina nie ma już tej amunicji w wystarczającej ilości. Więc to jest najpilniejsze. Jednocześnie trzeba Ukrainę wspierać finansowo, dlatego że przecież gospodarka jest w dużym stopniu zrujnowana. Duża część dochodu jest wydawana na prowadzenie walki, na prowadzenie wojny i państwo ukraińskie nie mogłoby funkcjonować na co dzień bez pomocy zewnętrznej. No i wreszcie kwestia odbudowy. Wojna trwa, więc dosyć trudno jest przewidzieć, kiedy rozpocznie się wielki program odbudowy Ukrainy. I do Ukrainy będą musiały musiały docierać wtedy i sprzęt, i materiały rozmaite i tak dalej. I jest zresztą dosyć oczywiste, że Polska będzie tutaj naturalnym terytorium jakby tranzytowym i że w Polsce może powstawać zaplecze odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy.
A to już jak o tym rozmawiamy, to wiele firm właśnie polskich doszukuje się pewnych szans w odbudowie Ukrainy po zakończonej wojnie, bo pewnie kiedyś ta wojna się zakończy. Czy Polska i polskie firmy mają szansę na to, żeby pomóc odbudować Ukrainę? No bo jak zdaje się historycznie, my mieliśmy podobną sytuację, jeżeli chodzi o Afganistan, o Irak, tam też chcieliśmy robić interesy.
Chcieliśmy przede wszystkim w Iraku, dlatego że zaangażowaliśmy się w tę operację. Wiadomo było z góry, że program odbudowy, rekonstrukcji tego państwa będzie wielki. Ja byłem wtedy ministrem spraw zagranicznych i do mnie zgłosiło się chyba z 1200 polskich firm, które chciały pracować w Iraku. Niestety Amerykanie tak to wszystko rozegrali, że wszystko szło do firm amerykańskich, zwłaszcza do takiej firmy Blackwater. Tego błędu polskie władze dzisiaj jakby nie wolno im popełnić. W naszym przypadku, owszem, to był obiektywnie rzecz biorąc błąd, ale nie spodziewaliśmy się, że Amerykanie mogą aż tak bezczelnie się zachowywać i odsuwać wszystkich swoich sojuszników.
Pan mówi o dużej korupcji w Stanach Zjednoczonych wówczas.
W tym przypadku tak. Ja nie mówię o wielkiej korupcji w Stanach Zjednoczonych, chociaż oczywiście one nie są od tego wolne, ale niestety ówczesny wiceprezydent USA, Richard Dick Cheney, był człowiekiem skorumpowanym i preferował firmy, z którymi był powiązany. Więc polskie firmy oczywiście będą miały szansę. Muszą się do tego przygotowywać. Mają szansę, bo wiele z nich ma doświadczenie z pracy w Ukrainie, bo ze względów chociażby językowych jest im łatwiej tam się poruszać, bo są bliżej. W związku z tym mogą mieć mniejsze koszty wymiany personelu, dostawy materiałów i tak dalej. I w związku z tym mogą po prostu wygrywać przetargi. Ja przypuszczam, że proces odbudowy może toczyć się jakby dwutorowo. Rząd ukraiński będzie robił jakby to sam w jakimś zakresie, natomiast środki międzynarodowe mogą być zarządzane przez specjalną instytucję, specjalny fundusz, który będzie decydował o tym, jakie projekty ukraińskie uwzględniać, jak organizować przetargi i tak dalej.
Na koniec naszej rozmowy chciałem pana zapytać o pana szansę w dostaniu się do Europarlamentu, no bo niejako będzie pan zajmował miejsce po europośle Bogusławie Liberackim. On z Nowej Lewicy także startował. Teraz nie będzie startował. Pan startuje z pierwszego miejsca. No ale wszelka arytmetyka, także sondaże wyborcze mówią, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na 3 mandaty w tych wyborach, a to by oznaczało, bo metoda liczenia głosów Donta jest na tyle nieubłagalna, że te najsłabsze komitety głosy przechodzą na zwycięską partię.
Wie pan, w tym przypadku ordynacja różni się jednak istotnie od tej do Sejmu. Owszem, jest stosowana klauzula 5% jako tego progu, którego przekroczenie jest niezbędne, ale później w gruncie rzeczy rywalami, na przykład moimi, nie są bezpośrednimi rywalami kandydaci z innych ugrupowań w tym okręgu wyborczym, tylko moje koleżanki i koledzy z list lewicy w innych okręgach wyborczych. Dlatego, że głosy dla poszczególnych komitetów wyborczych liczy się w skali kraju, a mandaty przypadają wtedy tym kandydatom z danego komitetu wyborczego, którzy dostali najwięcej głosów w skali kraju. Więc jeżeli udałoby mi się tutaj zdobyć więcej głosów niż koleżankom i kolegom w innych częściach kraju, to wtedy niezależnie od tego, ile by miał PiS czy Koalicja Obywatelska, szansa jest. No ale jak będzie, zobaczymy.
Rozumiem, że nazwisko ma przyciągnąć.
Na ogół tak to działa, ale oczywiście z pokorą i respektem podchodzę do aktu wyborczego. W końcu jesteśmy demokratycznym krajem.
Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, a także kandydat w tych wyborach do Europarlamentu z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego, był moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.